Cześć. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych to temat, wokół którego urosło wiele mitów, legend i przede wszystkim wątpliwości. Dlatego postanowiliśmy nagrać dla Ciebie poradnik, w którym udzielimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania u naszych klientów i czytelników bloga. Po pierwsze, czy nadawanie upoważnień jest obowiązkowe? Po drugie, w jakiej formie nadawać upoważnienia? Po trzecie, jaka powinna być treść upoważnienia? Po czwarte, kto powinien nadawać upoważnienia? Po piąte, komu nadawać upoważnienia? Po szóste, jak dokumentować nadawanie upoważnień? No i wreszcie po siódme, w jakim momencie nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Last but not least, po co w ogóle te upoważnienia nadawać, bo odpowiedź na to pytanie też będzie dla Ciebie na pewno bardzo interesująca. No więc jak słyszałeś, czy słyszałaś te pytania, to na pewno brzmią dla Ciebie dosyć znajomo, prawda? No to teraz posłuchaj odpowiedzi. Zaczynamy. Zacznę od pierwszego pytania, od którego pewnie większość z Was uzależnia to, czy warto obejrzeć albo wysłuchać mnie do końca. No bo jeżeli okazałoby się, że nadawanie upoważnień wcale nie jest obowiązkowe, no to czego mi tu, Łukaszu, głowę zawracasz? Już spieszę z odpowiedzią. Jeszcze do maja 2018 roku nie było absolutnie żadnych wątpliwości. Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych było obowiązkowe na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku. W ustawie doprecyzowano nawet, co takie upoważnienie musi zawierać. Sprawa skomplikowała się nieco wraz z pamiętnym dniem 25 maja 2018 roku, od kiedy to RODO zaczęło być stosowane. RODO w kwestii nadawania upoważnień no niestety nie jest już, albo na szczęście nie jest już tak bardzo szczegółowe jak poprzednia polska ustawa. Z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych możemy powiązać artykuł 28, 29 i 32 RODO. Nie będę cytował wszystkich tych artykułów, szkoda czasu, ich treść znajdziesz na dole w opisie odcinka. Zacytuję tylko kluczowy artykuł numer 29. Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Co ciekawe, cytowany przed chwilą przepis jest niemal identyczny jak artykuł 16 dyrektywy 95/46 Wspólnot Europejskich, która była poprzedniczką RODO. Wnioskiem z obu przepisów jest to, że nie można przetwarzać danych osobowych bez upoważnienia administratora. No dobrze, ale czy z tego artykułu bezpośrednio wynika obowiązek nadawania upoważnień? Odpowiem poprawniczemu, to zależy. Wielu ekspertów wskazuje tutaj na błędy interpretacyjne i różnice wynikające z wersji językowych. Co ciekawe, w angielskiej czy niemieckiej wersji językowej RODO nie znajdziemy żadnych sformułowań odnoszących się wprost do upoważniania czy do upoważnienia. Wskazane są tam sformułowania odnoszące się do działania pod kontrolą czy pod nadzorem administratora. Z drugiej strony weź koniecznie pod uwagę, że po pierwsze, jedną z fundamentalnych zasad RODO wskazaną w artykule 5 ustęp 2 jest zasada rozliczalności. Co oznacza ta zasada? To ja jako administrator danych albo procesor mam obowiązek wykazać, że przestrzegam nałożonych na mnie obowiązków. Czyli w skrócie mamy zbierać kwity, kwity i jeszcze raz kwity. No bo wyobraź sobie następującą sytuację. W Twojej firmie trwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO. Inspektor UODO pyta Cię, w jaki sposób realizujecie Państwo obowiązek określony w artykule 29 RODO. I tutaj twoja odpowiedź brzmi, no normalnie, nie? W RODO jest napisane, że wszyscy, którzy w moim imieniu przetwarzają dane osobowe, mają działać z mojego upoważnienia. No to powiedziałem kiedyś na zebraniu zespołu, że upoważniam wszystkich do przetwarzania danych i chyba sprawa załatwiona, nie? I tutaj gwarantuję, że padnie następująca odpowiedź inspektora o krótkiej, acz dosadnej treści nie. Braliśmy udział w kilku kontrolach GIODO i Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przerobiliśmy 5 różnych składów inspektorów i za każdym razem, jeśli wymóg RODO albo ustawy o ochronie danych brzmiał X, to my musieliśmy dostarczyć inspektorom konkretnego, rozliczalnego dowodu, że ten X realizujemy. Czy to na piśmie, czy w formie elektronicznych logów, czy wykazów z systemów informatycznych. Po drugie, weź pod uwagę, że w Polsce tradycja nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych sięga 1997 roku. Zdecydowana większość składu nowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oczywiście w cudzysłowie nowego, to ci sami ludzie, którzy pracowali wcześniej w GIODO. No, także dodaj sobie 1:1. Wniosek nasuwa się sam. Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych jest obowiązkiem każdego administratora i procesora. Jeśli się z tym nie zgadzasz i inaczej interpretujesz artykuł 29 RODO, proszę bardzo, twój wybór, ale lojalnie Cię ostrzegam, jest to bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne podejście. Z naszego doświadczenia jest to ryzyko tak naprawdę niczym nieusprawiedliwione, bo wprowadzenie mądrego i sprawnego systemu nadawania i ewidencji upoważnień wcale nie musi być czaso- i kosztochłonne. I tu płynnie przechodzimy do kolejnego pytania. Po co w ogóle nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Podstawowa odpowiedź to zapewnienie bezpieczeństwa swojej organizacji. Po pierwsze, bezpieczeństwa pod kątem ewentualnej kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tak jak wspominałem wcześniej, gwarantuję Ci, że w trakcie kontroli inspektorzy UODO zainteresują się bardzo żywo tematem nadawania upoważnień w Twojej firmie czy organizacji. Po drugie, chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem ewentualnej kontroli ze strony administratora, który powierza Ci jakieś dane osobowe, jeżeli występujesz w tej roli jako tak zwany procesor. Przykładowo jesteś firmą księgową otrzymującą dane osobowe od swojego klienta. W takim przypadku bardzo prawdopodobne, że w umowie o współpracy Twój klient zobligował Cię do nadawania upoważnień do przetwarzania danych swoim pracownikom. Co ważne, niezwykle prawdopodobne, że w tej samej umowie o współpracy klient zastrzegł sobie również prawo do skontrolowania Cię, czy z tego obowiązku się wywiązujesz. Po trzecie, chodzi o zapewnienie rozliczalności dostępu do danych osobowych w Twojej firmie czy urzędzie. Wyobraź sobie, że w Twojej organizacji nastąpił duży wyciek wydruków, CV, kandydatów do pracy. Dzięki ewidencjonowaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych bardzo szybko i łatwo odtworzysz historię dostępu do danych rekrutacyjnych. Będziesz wiedzieć, że w okresie, w którym doszło do wycieku, dostęp do danych rekrutacyjnych mieli Kowalski, Jankowska i Wójcik. Tutaj z góry przepraszam wszystkich Kowalskich, Jankowski i Wójcików. Zawęzisz dzięki temu krąg podejrzanych o doprowadzenie do wycieku. Po czwarte, chodzi o zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych w Twoim zespole. Pracownik, który otrzyma imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, czyli formalny dokument wydany w imieniu pracodawcy, z automatu powinien bardziej poważnie traktować obowiązek zabezpieczenia danych osobowych. Może nie na każdego to zadziała, ale jeżeli zadziała nawet tylko na 25% pracowników, no to już jest dobry punkt wyjścia do dalszego podnoszenia RODO świadomości. Po piąte wreszcie, nadawanie i ewidencjonowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych jest po prostu jednym ze środków zabezpieczeń organizacyjnych, które wskazuje RODO. I tutaj oddaję głos Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Wydawanie upoważnień może być jednym z takich środków organizacyjnych, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i kontroli nad procesem ich przetwarzania. Taki cel miały również upoważnienia do przetwarzania danych wydawane przed 25 maja 2018, czyli to, o czym mówiłem, na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wielu administratorów po wejściu do stosowania RODO nadal korzysta z takiego rozwiązania i nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Przekonałem Cię już, że warto nadawać upoważnienia? No to przechodzimy do odpowiedzi na kolejne pytania prowadzące do wniosków, jak takie upoważnienia nadawać. W jakiej formie nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Odpowiedź brzmi jakiejkolwiek, która oczywiście zapewnia rozliczalność nadanym upoważnieniom. Może to być zarówno upoważnienie nadane w formie pisemnej, jak i elektronicznej, na przykład za pośrednictwem jakiegoś systemu informatycznego. Sami taki system opracowaliśmy i udoskonalamy go od 2012 roku. Model działania jest bajecznie prosty. Dodajemy do systemu użytkownika, który otrzymuje e-mail z linkiem aktywującym konto po ukończeniu obowiązkowego szkolenia e-learningowego z ochrony danych osobowych oraz zdaniu testu sprawdzającego wiedzę. Pracownik otrzymuje z automatu upoważnienie do określonych wcześniej zbiorów danych osobowych. Proste? Proste. Działa to bardzo fajnie w praktyce, o czym przekonało się już ponad 40 tysięcy użytkowników naszej platformy, ale nie będę Ci tu robił nachalnego product placementu, powiem więcej, nawet nie podam nazwy naszego systemu. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, to po prostu napisz do nas mail w opisie odcinka. Pokażemy Ci, jak to działa w praktyce. Tutaj mogą się pojawić oczywiście głosy oburzonych, co bardziej wtajemniczonych w RODO i ustawy branżowe widzów i słuchaczy. Ależ co on gada, ten zegarek? Przecież upoważnienie ma mieć formę pisemną. A ja odpowiem i tak, i nie. Rzeczywiście polski ustawodawca narzuca wprost w niektórych przepisach, na przykład w kodeksie pracy, formę, w jakiej upoważnienie powinno zostać nadane. I jest to forma pisemna. Z wyjaśnieniami spieszy jednak nasz niezawodny Urząd Ochrony Danych Osobowych. Nadawanie upoważnień w postaci elektronicznej należy uznać za wykonanie obowiązku nadania upoważnień w formie pisemnej. W świetle zasady rozliczalności, jakakolwiek postać, w tym elektroniczna, która pozwala na udokumentowanie spełnienia obowiązku celem wykonania przestrzegania przepisów, a w tym w przypadku wykonania obowiązku wynikającego z artykułu 29 RODO, należy uznać za prawidłową. I płynnie przechodzimy do kolejnego pytania. Jaka powinna być treść upoważnienia? Na upoważnieniu na pewno muszą się znaleźć dane identyfikujące osobę, której nadaliśmy upoważnienie, czyli po prostu jej imię i nazwisko. Co jeszcze? W większych organizacjach dla porządku można dodać też dodatkowe pole, na przykład z nazwą działu, w którym ta osoba pracuje, albo numerem pracownika. To tak, żeby łatwo odróżnić osoby o tych samych imionach i nazwiskach. Na upoważnieniu powinien znajdować się też zakres danych, do których upoważniamy taką osobę. Możemy wskazać na przykład konkretne zbiory danych czy procesy przetwarzania, do których dostęp jest niezbędny dla upoważnianej osoby. Do tego dodajmy jeszcze datę nadania upoważnienia i informacje, do kiedy upoważnienie jest ważne, standardowo do jego odwołania lub zakończenia współpracy. Czy coś jeszcze? Zachęcamy, żeby nieodłącznym elementem upoważnienia było oświadczenie pracownika o zobowiązaniu do zachowania danych w poufności i do przestrzegania wdrożonych u administratora zasad ochrony danych osobowych. Co jeszcze warto zamieścić w upoważnieniu? Teoretycznie, czego tylko dusza zapragnie. W praktyce wskazówka ode mnie: zachowaj wstrzemięźliwość. Nie rozbudowuj zbytnio swojego upoważnienia do przetwarzania danych. Ma to być prosty dokument związany z prostą i przejrzystą procedurą. Nikt nie chce wprowadzać przecież do firmy czy urzędu rodowskiego Bizancjum. Pamiętaj, że zbyt skomplikowane procedury i szablony nie są dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że będą działały tylko wirtualnie. Nikt ich nie będzie stosował z powodu ich poziomu skomplikowania. Podam Ci przykład zbyt skomplikowanego upoważnienia. Podczas przeprowadzania audytu w jednej z dużych instytucji publicznych wykryliśmy, że tamtejszy inspektor ochrony danych stosuje bardzo skomplikowane szablony upoważnień. Na szablonie upoważnienia znajdował się m.in. wykaz pomieszczeń, w których można przetwarzać dane osobowe z określonego zbioru. Nie wiem, czy dociera do Ciebie absurd tej sytuacji, bo mamy XXI wiek, laptopy, smartfony, systemy informatyczne, do których można się łączyć z dowolnego miejsca na świecie, a tutaj inspektor ochrony danych nakazuje pracownikowi, żeby przetwarzać dane ze zbioru kadrowego wyłącznie w pokoju numer 252 i 12. No, absurd. Jaki był efekt? Oczywiście nikt nie stosował się do zapisów tak skonstruowanego upoważnienia, tylko nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że tak skonstruowane upoważnienie podkopywało wśród zespołu sensowność wdrażania jakichkolwiek zasad ochrony danych osobowych. Skoro w upoważnieniach mamy absurd, to może i procedura zgłaszania naruszeń jest też absurdalna. I coś ten JOT sobie wymyślił z tymi 72 godzinami. Co ja tu zresztą będę opowiadał o treści upoważnienia? Może łatwiej będzie, jeżeli skorzystasz z naszych sprawdzonych wzorów. Link do pobrania bezpłatnego szablonu upoważnienia na dole w opisie odcinka. A link do naszego sklepu, gdzie znajdziesz pełną dokumentację RODO z procedurą nadawania upoważnień i szablonem ewidencji upoważnień, znajdziesz dla odmiany na dole w opisie odcinka. Przechodzimy do kolejnego pytania. Kto powinien nadawać upoważnienia? Jeżeli przeczytasz uważnie treść RODO, swoją drogą brzmi jak niezłe wyzwanie, to nie będziesz mieć wątpliwości. Upoważnienia do przetwarzania danych nadaje administrator danych lub podmiot przetwarzający, czyli tak zwany procesor. Co to oznacza w praktyce? Niektórzy administratorzy i procesorzy chcą mieć pełną kontrolę nad nadawaniem i ewidencjonowaniem upoważnień i każde upoważnienie wydawane jest przez osobę kierującą czy zarządzającą danym podmiotem. Z założenia takie osoby najlepiej znają organizację pracy w swojej jednostce i dzięki temu mogą w najlepszy sposób określić, komu w jakim zakresie należy nadać upoważnienie. Takie rozwiązanie sprawdziłoby się oczywiście tylko w mniejszych podmiotach o niezbyt rozbudowanej strukturze organizacyjnej, no bo wyobraź sobie, że prezes zarządu międzynarodowej korporacji zatrudniającej kilka tysięcy osób będzie w stanie na bieżąco nadawać, aktualizować i wycofywać upoważnienia swoim pracownikom. Chyba nie. No właśnie. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby administrator upoważnił inne osoby do wydawania upoważnień w swoim imieniu, czyli żeby nadał upoważnienie do nadawania upoważnień. Tak, naprawdę, tak to działa. Najczęściej takimi osobami będą kierownicy działu kadr albo poszczególnych komórek organizacyjnych, czyli znowu osoby, które są w stanie najbardziej precyzyjnie określić, komu, kiedy i w jakim zakresie upoważnienie powinno zostać nadane. I na bieżąco oczywiście je aktualizować, na przykład w związku z awansem danego pracownika albo jego odejściem z pracy. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie wdrożenie dedykowanego systemu do zarządzania upoważnieniami. Tak jak już wspominałem wcześniej, odpowiednio dobrany system nie tylko nada upoważnienie w imieniu administratora czy procesora, ale również przeszkoli pracownika i we właściwy sposób to zaewidencjonuje. Także jak widzisz, opcji jest wiele. No i tu się pojawia ciekawe pytanie, dodatkowe, bonusowe, nie wspominałem o nim na początku. Czy w naszej organizacji znajdziemy osobę, która nie powinna nadawać upoważnień do przetwarzania danych? Otóż tak. I jest nią, uwaga, inspektor ochrony danych osobowych. UODO jasno wskazuje, że rola JODA koncentruje się, czy powinna się koncentrować na monitorowaniu przestrzegania przepisów i wewnętrznych polityk, plus na doradzaniu, podnoszeniu świadomości w zakresie ochrony danych osobowych w zespole. Inspektor nie powinien być więc osobą, która sama te obowiązki realizuje. Zdaniem prezesa UODO nadawanie bezpośrednio przez JODA upoważnień do przetwarzania danych powodowałoby konflikt interesów, którego występowania zakazuje przecież artykuł 38 RODO. Kolejne pytanie. Komu nadawać upoważnienia? Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powinniśmy nadać wszystkim, którzy współpracują na stałe z administratorem i mają dostęp do danych osobowych. Uwaga, niezależnie od formy tej współpracy, czy jest to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna. W niektórych przypadkach konieczne będzie też nadanie upoważnienia dodatkowo osobom, którym zlecamy wykonanie części zadań w sposób doraźny. A co ze współpracami w formie działalności gospodarczej? Kluczem do tego, czy osobie współpracującej z nami w modelu B2B, czy takiej osobie nadać upoważnienie, czy jednak potraktować ją jako procesora i podpisać z nią umowę powierzenia przetwarzania danych, będzie odpowiedź na następujące pytania. Czy osoba taka na co dzień pracuje na firmowym sprzęcie, czy na swoim? Czy czynności związane z przetwarzaniem danych wykonywane są w siedzibie administratora, czy współpracownik działa w obrębie swojej siedziby? Czy jesteśmy jedynym albo głównym zleceniodawcą naszego współpracownika, czy może jest to freelancer realizujący usługi dla wielu różnych podmiotów? Jeśli jesteśmy jedynym zleceniodawcą, a nasz współpracownik B2B wykonuje zlecenie w dużej części na terenie i sprzęcie należącym do administratora, no to lepszym rozwiązaniem będzie nadanie mu upoważnienia do przetwarzania danych. W przeciwnym wypadku optymalnym rozwiązaniem będzie zawarcie z nim umowy powierzenia przetwarzania danych. O kim jeszcze pamiętać przy selekcjonowaniu osób, którym należy nadać upoważnienie? O osobach, które wykonują na rzecz administratora danych pracę tymczasową, one też powinny uzyskać, mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, więc powinny otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych. Odpowiedź na kolejne bonusowe pytanie. Komu upoważnień nie powinniśmy nadawać? Oczywiście osobom, które z racji wykonywania swoich obowiązków nie powinny uzyskiwać dostępu do danych osobowych, na przykład personel sprzątający czy pracownicy z działu produkcji. I tutaj kolejna anegdota dla Ciebie. Jeszcze za czasów starej ustawy GIODO kontrolował jeden z warszawskich szpitali. Ku zdziwieniu inspektorów okazało się, że dyrektor szpitala nadał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych personelowi sprzątającemu. Poziom zaskoczenia inspektorów GIODO wzrósł jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że w zakresie upoważnienia dyrektor wpisał wszystkie zbiory danych osobowych, włącznie z dokumentacją medyczną pacjentów. Dyrektor wytłumaczył spokojnie inspektorom, że w tym szaleństwie jest oczywiście metoda, w końcu personel sprzątający sprząta. A w czasie sprzątania, no to wiadomo, czasem znajdzie jakieś poufne dokumenty, a to akta osobowe za biurkiem, a to dokumentację medyczną pod łóżkiem pacjenta. Uwaga, to jest autentyk. Bardzo fajny przykład, który dobrze pokazuje, że jak ktoś chce być bardziej rodowski niż wymaga tego RODO, no to często dociera w krainę absurdu i osiąga efekt odwrotny od zamierzonego. Swoją drogą dyrektor szpitala miał wielkie szczęście, że były to jeszcze przedrodowskie czasy, kiedy nie nakładano jeszcze kar za naruszenie ochrony danych, no bo jak się pewnie domyślasz, upoważnianie personelu sprzątającego do danych medycznych nie było jedynym uchybieniem, jakie GIODO wykryło w trakcie inspekcji. Przechodzimy do dwóch ostatnich pytań. Jak dokumentować nadawanie upoważnień? Nie musisz wymyślać prochu na nowo. Najlepszym sposobem na dokumentowanie nadanych upoważnień jest sięgnięcie do dorobku antycznej polskiej ustawy o ochronie danych z zamierzchłego 1997 roku. Jaki to sposób? Prowadzenie tak zwanej ewidencji nadanych upoważnień. Dla spełnienia swojej funkcji, czyli uczynienia zadość rodowskiej zasadzie rozliczalności, ewidencja powinna zawierać co najmniej takie informacje jak imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania, zakres upoważnienia, czyli informacje do jakich zbiorów czy procesów upoważniamy danego pracownika, no i datę ustania upoważnienia. Przechodzimy do ostatniego pytania. W jakim momencie nadawać upoważnienia? Najlepszym momentem na nadanie upoważnienia jest moment zatrudnienia nowego pracownika czy współpracownika. Zdecydowanie polecam zsynchronizowanie momentu nadania upoważnienia z momentem przeszkolenia pracownika. Wszystko to oczywiście ubierz w odpowiednio rozpisaną procedurę nadawania upoważnień i ewidencjonowania tychże upoważnień. Nie zapominaj też, że przynajmniej tak samo ważny jak moment nadawania upoważnienia jest moment jego wycofywania. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, kiedy upoważnienia do przetwarzania danych są zsynchronizowane z uprawnieniami dostępu do systemów informatycznych. No, nie chcielibyśmy chyba, żeby zwalniany przez nas dyscyplinarnie za podkradanie klientów pracownik miał dostęp do naszych baz danych jeszcze przez pół roku, prawda? I jeszcze jedno bonusowe pytanie. Może pojawić się w Twojej głowie konfuzja, skoro najlepszym momentem na nadanie upoważnienia jest moment zatrudnienia, a my upoważnień do tej pory nie nadawaliśmy, no to co? Czy nie wdrożymy tego u siebie w organizacji? Oczywiście nie. Jeżeli do tej pory w Twojej organizacji czy w Twojej firmie nie funkcjonowało nadawanie upoważnień, to najlepszym momentem na wdrożenie systemu nadawania upoważnień jest moment ten, tu i teraz. Im szybciej wdrożysz system nadawania upoważnień w swojej organizacji, tym lepiej. Nie ma co tego odkładać na ostatnią chwilę. I to by było na tyle. Jak widzisz, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych jest ważnym obowiązkiem, który powinien realizować każdy administrator i podmiot przetwarzający. Tyle ze złych wiadomości. Dobre wiadomości są takie, że mądrze ułożony proces nadawania upoważnień nie będzie powodował nadmiernego rozrostu biurokracji w Twojej firmie czy urzędzie i realnie podniesie poziom ochrony danych osobowych. A Ty w jaki sposób realizujesz obowiązek nadawania i ewidencji upoważnień w swojej organizacji? Podziel się swoimi wnioskami i uwagami w komentarzach, na każde odpowiemy. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi poradnikami, a już za tydzień biorę na warsztat kolejny konkret, czyli powierzenie i udostępnienie danych osobowych, no to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, będziesz na bieżąco. No to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!